Drodzy, dzisiejsze słowo zatytułowałem Prostota Ewangelii, bo właśnie od tego rodzaju Ewangelii pisze apostoł Paweł nie tylko w liście do Galatów, ale we wszystkich listach, które pozostawił po sobie. Mam taką propozycję, być może to cię zdziwi albo mam nadzieję nie przerazi, żebyś od dzisiaj do końca naszych rozważań, to jest chyba do połowy lipca, postawił sobie za zadanie, żeby przeczytać raz dziennie list do Galatów, codziennie jeden raz. I najlepiej w jakimś innym tłumaczeniu, które nie do końca znasz. Różne tłumaczenia są łatwo dostępne na internecie, także nie obawiam się właśnie składać takiej propozycji. Zgodzicie się ze mną, że żyjemy w świecie i w dobie zalewu informacją. Obecnie wielu ludzi myli informacje z prawdą albo myli informacje z mądrością. Powiada się, że jeżeli masz dostęp do informacji, to masz władzę. Nic dziwnego, że przeżywamy jej zalew, ponieważ wielu ludzi marzy o władzy. Ikoną tego zjawiska jest internet z jego nieprzebranymi zasobami. Wiadomo też, że internet, a w szczególności każdy portal społecznościowy, może być groźny. Na początku XXI wieku odkryliśmy takie zjawisko jak paraprawda. Polegając jedynie na informacji z własnego kręgu, to jest z własnego portalu społecznościowego, ulubionego programu informacyjnego, czy informacji zawartej w ulubionej gazecie, z opinii ludzi z twojego otoczenia i tak dalej. Jeżeli na tym tylko polegasz, to skazujesz się właśnie na poleganie na paraprawdzie, na tej półprawdzie przefiltrowanej, spreparowanej dla ciebie, tej jednostronnej informacji, a doskonale wiemy, że półprawdy to całe kłamstwo. Ale to zjawisko nie jest nowe. Od początku historii w Ogrodzie Eden prawda została zakwestionowana i zaatakowana komunikatem, który miał pozory prawdy. Upadek naszych pierwszych rodziców dodatkowo jeszcze wdrukował w DNA każdego z nas niebywałą skłonność do fałszu i wyjątkową kreatywność i chęć wykrzywiania prawdy. My to lubimy robić, chcemy to robić, jesteśmy niesamowicie twórczy w wykręcaniu prawdy. Jak mówimy w naszym języku, obracaniem kota ogonem. Stąd w przestrzeni publicznej borykamy się z ogromną ilością fake newsów. To jest takie słowo angielskie, które zaczyna funkcjonować nawet w naszym języku. I dlatego te fake newsy właśnie mają takie powodzenie, są tak chętnie powtarzane, kopiowane i rozsyłane, ponieważ my to lubimy, mamy skłonności do półprawd. Środowisko ludzi wierzących od czasów reformacji Lutra jest ofiarą obrzydliwego i bezwzględnego ataku fake newsami. Te ataki w miarę upływu czasu nawet się nasilają. Zarzuca nam się różne rzeczy. A to, że prawdopodobnie zakopujemy obraz Marii pod progiem swoich kaplic. Słyszałeś coś takiego? Od czasu kontrreformacji właśnie wytworzyli tego fake newsa jezuici. A to sprzeciwiamy się autorytetowi Kościoła, przekręcając Słowo Boże, bo nie podporządkowujemy się autorytetowi magisterium Kościoła. Najzabawniejszy jest zarzut chyba, że zabiegamy o nawrócenie ludzi, bo za każdego nawróconego ktoś nam płaci w dolarach. Była taka historia ze zborów w Katowicach. Jakiś pan zaczął przychodzić do tego zboru i zauważył, że po nabożeństwie, ze względu na to, że nie było kancelarii, ludzie wpłacali członkowskie pieniądze za członkowskie skarbnikowi tego zboru. Gość nie wiedział, w którym kierunku pieniądze płyną. Wiedział, że jest jakiś obrót kasy, ale nie wiedział, kto komu i za co. I po miesiącu przychodzi do pastora i mówi: pastorze, ja już tu miesiąc chodzę regularnie, każdej niedzieli, jeszcze nie dostałem ani grosza. pastor był na tyle mądry i na tyle przezorny, mówi, panie, miesiąc, to trzeba dłużej pochodzić. Ten człowiek zaczął dłużej chodzić, usłyszał Ewangelię, zawierzył życie Chrystusowi. Jestem przekonany, że takich i innych wieści nasłuchałeś się wiele. Prostackie, głupie i poniżające fake newsy. Są też inne, o wiele groźniejsze ataki na Ewangelię. Słyszałeś może kiedyś taki argument, jak będziesz się mocno, ale tak naprawdę mocno i gorliwie modlił, to Bóg ci da to, o co prosisz? Ja słyszałem wiele razy. Albo inne kłamstwo. Oddaj Bogu pieniądze, a On w zamian da ci wielokrotnie więcej. Jedna z podstawowych tez Ewangelii sukcesu, czy inna. Chrystus zaniósł na krzyż wszystkie nasze choroby. Jeżeli więc jesteś chory, to albo źle wierzysz, albo za mało wierzysz. Musisz się bardziej sprężyć. To są wszystko subtelne ataki, może nie subtelne, ordynarne ataki na Ewangelię. To fake newsy w naszych kręgach. A oto przykłady przekręcenia Ewangelii nie z naszego podwórka. Przekonuje się nas, Polaków, że musimy wierzyć i dodatkowo jeszcze należeć do apostolskiego kościoła. Oczywiście w domyśle tylko ten, a nie inny kościół jest tym właściwym kościołem. Więcej, musisz uczestniczyć w mszach i sakramentach, bo tylko wtedy możesz dostąpić zbawienia. No, jeszcze święci w niebie muszą się za ciebie wstawiać i kiedyś, jak będziesz w czyśćcu, muszą pomóc ci w swoim wstawiennictwem przez ten czyściec szybciej przejść. Nie tylko modlitwy świętych, ale jeszcze tych tutaj na ziemi. Wszystko to jest prostą wypadkową formuły, która powstała w IV wieku, a zapisano ją jako prawo w XIII wieku i ta formuła brzmi extra ecclesiam nulla salus. Poza Kościołem nie ma zbawienia. W parze z nią, z tą formułą, idzie inna. Zbawienie jest z uczynków. I co z tego, że Paweł w liście do Efezjan pisze, łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, to dar Boga, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Co z tego? Ewangelia jest ostro i bezwzględnie atakowana i przekręcana. O najgroźniejszych atakach na Ewangelię pisze Chuck Swindoll w swojej książce Przebudzenie łaski i powiem wam, gdyby nie pandemia, mielibyśmy ją już w tej chwili wydrukowaną w ręku w języku polskim. Książkę Przebudzenie z łaski rozpoczyna cytatem Richarda Neuhausa, który był synem pastora luterańskiego, urodził się w Kanadzie, wyemigrował do Stanów, tam służył w zborze luterańskim jako pastor, a potem przeszedł na katolicyzm i zakończył swoje życie jako ksiądz rzymskokatolicki. Neuhaus pisze takie słowa. Twierdzenie, że Boża łaska jest warunkowana czymkolwiek i zależna od naszych uczynków i powoływanie się przy tym na Pismo Święte jest bezczelną herezją, która rozpowszechniła się wśród ludzi rozczarowanych brakiem tego, czego w ogóle nie mieli prawa oczekiwać. Koniec cytatu. Dalej. Pastor Swindoll pisze tak. Na wolności grasują dzisiaj mordercy. Problem polega na tym, że nie wyróżniają się niczym szczególnym i nie rozpoznasz ich po wyglądzie. Nie noszą w klapach marynarki małych przypinek, które zdradzają ich prawdziwą naturę. Nie noszą też ze sobą wielkich transparentów, które ostrzegałyby, by trzymać się od nich z daleka. Wręcz przeciwnie, wielu z nich ma przy sobie Biblię. Wyglądają na przyzwoitych, porządnych, nierzadko bardzo atrakcyjnych ludzi. Większość z nich mnóstwo czasu spędza w kościele. Niektórzy nawet przewodzą wspólnotą. Są powszechnie szanowani, a ich sąsiadom nie przyszłoby nawet do głowy, że mieszkają drzwi z mordercami. O kim pisze autor? O fundamentalistach w naszych zborach. O legalistach, którzy mordują wolność oferowaną przez łaskę Ewangelii. My do wolności powołani jesteśmy, woła apostoł Paweł. Takie przekręcanie Ewangelii nie jest nowym zjawiskiem. Od początku istnienia Kościoła bowiem prawda Ewangelii była zagrożona i wściekle atakowana. W okresie mojej prawie 50-letniej służby w Kościele przypominam sobie, jak wiele razy musiałem stawać w obronie wolności łaski. Nie dziwi mnie więc, że Paweł rozpoczyna swój list, jak to Mirek mówił przed chwilą, list właśnie od tego, od obrony Ewangelii przed bezczelnie panoszącym się w Kościele legalizmem. Pomyśl przez chwilę. Jeżeli korzystasz ze starszego typu GPS-u, to wiesz, że brak aktualizacji może cię drogo kosztować. Nabrałeś się kiedyś na to? Nasze miasta i drogi, być może nie w ostatnich 5 latach, ale nasze miasta i drogi dynamicznie się zmieniają. Jeśli nie zaktualizowałeś swojego GPS-u, zaprowadzi cię on nie wiadomo gdzie, albo drogami, na których nigdy byś nie chciał, którymi nigdy byś nie chciał jechać. Naszym duchowym GPS-em jest Słowo Boże, jest Ewangelia. Dlatego tak ważne jest, aby precyzyjnie wybrzmiała w twoim umyśle i sercu, abyś trzymał się jej przesłania. Paweł prezentuje ją w kilku miejscach Nowego Testamentu. Kilka przykładów. Zacznijmy od rozważanego dzisiaj pierwszego rozdziału listu do Galatów. W 3-5 wersetu, tam w pierwszym Galatów 1:3-5 czytamy: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który, i tu jest treść Ewangelii, wydał samego siebie za nasze grzechy, aby w ten sposób wyrwać nas z teraźniejszego złego wieku według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Także list do Rzymian, swoje opus magnum, Paweł otwiera prezentacją prostej Ewangelii. Odnosiliśmy się już do tego przed chwilą. Czytam 1-4 wersety listu do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany apostoł, oddzielony do Ewangelii Boga, którą już wcześniej obiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych. O jego synu pochodzącym według ciała z nasienia Dawida, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie umarłych. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Co pisze? Wersety 16 i 17, niektórzy z nas uczyli się i uczą się tych wersetów na pamięć. Pisze, że nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą dla zbawienia każdego wierzącego. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo jest w niej objawiona sprawiedliwość Boża z wiary do wiary. Jak napisano, sprawiedliwy zaś będzie żył z wiary. A jeżeli sięgniemy do pierwszego listu do Koryntian, tam, gdzie apostoł Paweł rozprawia na temat zmartwychwstania, w pierwszych 4 wersetach tego rozdziału również prezentuje swoją prostą Ewangelię. Czytamy tam 1 Koryntów 15. Zapoznaję was zaś, bracia, z Ewangelią, którą wam głosiłem, którą też przyjęliście, na gruncie której stanęliście i przez którą dostępujecie zbawienia, skoro trzymacie się jej w takim słowie, w jakim wam ją ogłosiłem. I tu jest treść tej Ewangelii, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia został wzbudzony według pism. Prosto, jasno, w sposób niezafałszowany. Poleganie na fałszywej Ewangelii to jak poleganie na fałszywym teście, który ma wykryć koronawirusa. Albo poleganie na GPS-ie, który wskazuje złą drogę. Czy tak właśnie z całą prostotą rozumiesz Ewangelię? Czy może gdzieś po drodze, pod wpływem ludzi, do których masz zaufanie, czy miałeś zaufanie, pododawałeś różnego rodzaju nie wolno, musisz, należy, nie należy. Apostoł Paweł w liście do Galatów jest bezkompromisowy. Czytajmy 1:7. Innej Ewangelii nie ma, chyba że jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusa. Ale choćby nawet my, albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą my wam ogłosiliśmy, niech będzie przeklęty, anatema. 9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś głosi Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Jeżeli by za pierwszym razem albo jeden raz powiedział, niech będzie przeklęty, moglibyśmy się domyśleć, że puściły mu nerwy, no gdzieś poleciał. Ale apostoł Paweł z całym rozmysłem powtarza to. Jeżeli ktokolwiek by wam głosił inną Ewangelię od tej, którą wam głosiłem, niech będzie przeklęty. Dlaczego Paweł jest tak bezkompromisowy? Dzisiaj w okresie postmodernizmu powiedzielibyśmy, wnosi podziały między ludźmi. Dlaczego? Bo tutaj chodzi o życie i śmierć wieczną. Bo tutaj chodzi o twoją i moją wieczność. Jeśli zaufasz innej Ewangelii, idziesz w złym kierunku, a końcem tej drogi jest wieczna śmierć. Na kartach 1 listu do Galatów Paweł nie tylko prezentuje nam Ewangelię, która zbawia, ale także Ewangelię, która przemienia. Rozprawia się też z oskarżeniami swoich śmiertelnych wrogów, że upraszcza Ewangelię po to, żeby zdobyć popularność wśród wierzących, żeby im się przypodobać. Najlepszym przykładem mocy Ewangelii, która przemienia, jest sam Paweł. Gdy jeszcze jako Szaweł z Tarsu jechał do Damaszku, aby zabijać chrześcijan, stanął oko w oko ze zmartwychwstałym. To był punkt zwrotny w życiu tego ambitnego i bezwzględnego młodego faryzeusza i oprawcy chrześcijan. Moc Ewangelii przemieniła Szawła z Tarsu w apostoła narodów. W obronie Ewangelii, której od teraz uczył, powołuje się na jej źródło. Dlaczego jest tak bezwzględny? W 11 czytamy, Ewangelia głoszona wam przeze mnie nie jest według myśli ludzkiej, bo też ani ja nie przyjąłem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz mam ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Nie nauczyłem się jej w seminarium. Nie nauczyłem się jej od autorytetu, do którego mam zaufanie. Sam Chrystus stanął na mojej drodze i objawił mi tę Ewangelię. Ewangelia ta pochodzi od samego Pana. Ewangelia, która przemienia życie wierzącego. I tylko popatrz na moje życie, kim byłem i kim jestem. To jest najlepszy dowód tego, że mówię prawdę. Dalej, w wersecie 15 pisze, spodobało się Bogu, który mnie naznaczył od łona mojej matki i powołał przez swoją łaskę, żeby objawić mi swego syna we mnie, abym go głosił między poganami. Łaska Boża, łaska, która wyzwala. Dzięki upodobaniu Pańskiemu jestem tym, kim jestem, pisze Paweł. I dalej pod koniec rozdziału 1:22, a osobiście byłem nieznany kościołom Judei, które są w Chrystusie, a tylko słyszeli, ten, który nas kiedyś prześladował, teraz głosi wiarę, którą wcześniej niszczył. Z mego powodu chwalili Boga. I z mego powodu chwalili Boga. I chciałbym, żebyśmy zapamiętali to ostatnie zdanie 1 listu do Galatów. W tym liście bowiem, do którego rozważania dzisiaj przystępujemy, apostoł w 1 rozdziale po pierwsze prezentuje prostotę Ewangelii i walczy o jej czystość. Dalej daje dowód jej prawdziwości, sam będąc przykładem jej mocy. Ewangelia przemienia bowiem człowieka. Trzecim wątkiem pierwszego rozdziału, jak wspomniałem, jest obrona swojego autorytetu i obrona przed oskarżeniem, że schlebiał Galatom po to, aby ich zwieść łatwą Ewangelią, tanią łaską, jak pisał wrocławianin Dietrich Bonhoeffer. Jego wrogowie głosili konieczność dodania czegoś do Ewangelii, mianowicie obrzezania, co sprowadzało się do takiego oto argumentu. Wrogowie Ewangelii Pawła twierdzili, jeśli chcesz zostać chrześcijaninem, najpierw musisz zostać Żydem, musisz się obrzezać, a potem możesz przyjąć Ewangelię i zostać chrześcijaninem. Jest współczesna forma tej herezji. Wiecie, jak ona brzmi? Jeśli chcesz zostać chrześcijaninem, musisz zostać członkiem najlepiej mojego zboru. A żeby to zrobić, musisz, i tu następuje długa lista tego, co musisz, czego ci nie wolno i jak to wszystko musisz zrobić. Tu następuje długa lista praw i obowiązków. To strasznie rozsierdziło Pawła. Zdenerwowała go zwłaszcza postawa cynizmu, zarzut jego wrogów, że głosząc prostotę objawionej mu przez Chrystusa Ewangelii, schlebia Galatom. Paweł konfrontuje swoich oskarżycieli słowami zawartymi w 10 wersecie pierwszego rozdziału. A teraz, czy chcę sobie zjednać ludzi czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal chciał się przypodobać ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa, pisze apostoł narodów. Ostre potępienie fałszywych nauczycieli rozwiewa wszelkie wątpliwości co do tego, czy Paweł był w najmniejszym stopniu zainteresowany popularnością wśród wierzących. Paweł miał na uwadze jedno. Pragnął podobać się Bogu i tylko Jemu, i to za każdą cenę. Jak zauważa jeden z komentatorów, pochlebcy po prostu nie rzucają anatemy na tych, którzy głoszą fałszywe Ewangelie. Rzeczywiście, gdyby apostoł chciał podobać się ludziom, pozostałby gorliwym faryzeuszem i promotorem zakonu, a nie sługą Chrystusa. Koniec cytatu. Paweł nawet za cenę zrujnowanej kariery, zerwanie relacji z dawnymi przyjaciółmi i spalenia wszystkich mostów z jego ukochanym judaizmem był gotów zapłacić tę jakże wysoką cenę. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że Ewangelia jest warta tego, aby o nią walczyć. Jakie jest przesłanie pierwszego rozdziału Listu do Galatów? Co z tego wszystkiego wynika dla nas dzisiaj? W Kościele widzę dzisiaj wiele twarzy ludzi zmęczonych walką. Walczą o wszystko, o pracę, o wykształcenie, walczą z sąsiadami, o bezpieczne małżeństwo, walczą o swoje rodziny. Ludzie walczą w sprawie swoich partii politycznych, zwłaszcza teraz w okresie kampanii przedwyborczej, o wartości rodzinne czy o osobistą wolność. Nic dziwnego, że walcząc na tylu frontach, wielu z nas woła o przerwę, time out, życząc sobie, żeby się jakoś dogadać ze swoimi adwersarzami albo wycofać z tej walki. Potrzebuje odpoczynku. Na pewno czujemy coraz większe zmęczenie pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami oraz zagrożeniem swojego miejsca pracy. Wielu pracę traci i niestety jeszcze straci. A dzisiaj? Dzisiaj Słowo Boże jeszcze nawołuje nas do obrony czystości Ewangelii. Uff, czy to nie za dużo? Znowu walka? Kolejny front? Jesteś gotów, aby zaangażować się w walkę o Ewangelię? Brzmi trochę paradoksalnie, prawda? Bo czy Paweł w liście do Efezjan nie nazywa jej Ewangelią pokoju? Chrześcijanie są przecież powołani do mówienia prawdy w miłości, jak pisze właśnie w liście do Efezjan, a nie do tłuczenia nią ludzi po głowach. Czy obrona Ewangelii nie wymaga łagodnego, tolerancyjnego, miłego i biernego podejścia do jej głoszenia? W dzisiaj rozważanym tekście listu do Galatów apostoł daje nam przynajmniej jeden przykład nakreślenia wyraźnej granicy i stanowczego dotąd i ani kroku dalej. Paweł nie tylko nie zamierza poddawać się agresywnej propagandzie wrogów Ewangelii, ale także precyzyjnie określa ich grzech. Pisze, odrzucają główny postulat Ewangelii, wolność w Chrystusie, narzucając nam jakieś nie wolno, trzeba, musisz. 2000 historia Kościoła jest pełna przykładów, w których ludzie walczyli o wolność w Chrystusie. Z źródeł pozabiblijnych wiemy, że chrześcijanie pierwszego Kościoła walczyli o wolność w Chrystusie za wysoką cenę. Obstawali odważnie przy tym, że nie mają innego Pana ponad Chrystusa. Nie chcieli oddawać czci innym Bogom lub uznać Cezara swoim Panem, mimo że wtedy to była oficjalna religia. Dla nich jedynym Panem, Bogiem i Królem był tylko Jezus Chrystus. Nierzadko płacili za to najwyższą cenę. Biskup Aleksandrii Atanazy, mówimy o IV wieku, był wielokrotnie zsyłany na wygnanie za to, że odmówił głoszenia nauki, która wtedy się właśnie rozpowszechniła, jakoby Chrystus nie był w pełni Bogiem. Postawił się najwyższym autorytetom w Kościele i ponosił tego konsekwencje. Był traktowany jak więcej niż zero. Augustyn, biskup Hipony, ostro sprzeciwiał się tym, którzy wierzyli, że łaska nie jest konieczna do zbawienia i że w istocie możemy sobie przychylność Boga zaskarbić naszymi dobrymi uczynkami. Już wtedy głoszono tego rodzaju herezję. Już wtedy atakowano Ewangelię w taki sposób. A pamiętasz, czego dotyczyła reformacja? Nieprzejednani przywódcy, tacy jak Luther i Calvin, przywrócili doktrynę usprawiedliwienia na podstawie wiary, doprowadzając władze Kościoła Rzymskiego do furii, czym narazili swoje życie na ogromne niebezpieczeństwo. Wszyscy oni nie byli bierni. Wszyscy oni respektowali dotąd i ani kroku dalej, tak jak to Luther mówił przed cesarzem. Tu stoję, nie mogę inaczej. To prawda, musisz mądrze wybrać, którego terenu będziesz gotów bronić aż na śmierć. Za jaką cenę jesteś gotów złożyć życie? Nawet w tak trudnym okresie jak dzisiaj, gdy wszyscy mamy już dość walki, nie zniechęcaj się. Obecnie problemem wielu biblijnie wierzących chrześcijan jest brak gotowości do obrony prawdy. Stępiliśmy swoją czujność. Daliśmy sobie wmówić kłamstwo postmodernizmu. Ty masz rację, ja mam rację. Nawet jak one się wykluczają, obaj mamy rację. Niestety. Nie wolno nam pozostawić Ewangelii pod ogniem nieustających i bezpardonowych ataków. Obchodzi cię to, że Ewangelia jest atakowana, wykrzywiana i wypaczona? Pawła to obchodziło. Gdyby dziś ktoś zadał ci pytanie, cały czas gadasz o tej Ewangelii, ale o co właściwie tutaj chodzi? Co to jest ta twoja Ewangelia? Byłbyś w tak prosty sposób jak Paweł, 10, 12 słowami zarecytować istotę Ewangelii? Czy może komplikujesz ją i dodajesz do niej różne nakazy i zakazy? Jesteś gotów zapłacić cenę za prostotę Ewangelii tak bardzo dzisiaj atakowanej? Uważaj, zawierzenie fałszywej Ewangelii skutkuje strasznymi konsekwencjami. Zaangażuj się w jej obronę, aby ludzie, tak jak w wypadku Pawła, jak czytamy w ostatnim wersecie pierwszego rozdziału, z twojego powodu chwalili Boga. Jesteś na to gotów? Skłoń mi głowę w modlitwie. Panie nasz, dziękujemy ci za całkowicie proste, bezwzględne słowo, które uczy nas o prostocie Ewangelii. Nie dopuść, aby ktokolwiek z nas tutaj obecnych zawierzył innej Ewangelii od tej, którą głosił Paweł. Amen.